przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Ta wizyta już się zaczęła. Karol Nawrocki w Berlinie już po spotkaniu z prezydentem Niemiec, po powitaniu przez prezydenta Niemiec, przez Franka Waltera Steinmeiera. Oficjalne przedstawienie delegacji. Teraz rozpoczęły się rozmowy. Dzisiaj Berlin, dzisiaj też Paryż. Tam też uda się wprost z Berlina. Karol Nawrocki. Teraz o tym, co będzie się działo podczas tych wizyt. Porozmawiamy z naszym gościem. Jest nim pan Andrzej Byrd, były ambasador i w Niemczech, i we Francji, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ambasadorze, która z tych wizyt ważniejsza? Wydaje nam się, że to spotkanie w Berlinie, ono będzie miało chyba kluczowe znaczenie.
Obie są równie ważne. Jeśli spojrzeć czy ważyć znaczenie jednej i drugiej, jakby chcieć dokonać takiego rankingu, no to po kolei większym sąsiadem są Niemcy, mamy z nim większe obroty, częstsze kontakty, to jest sprawa zrozumiała. Jednakże w chwili obecnej, czyli w momencie dramatycznej wojny po agresji rosyjskiej na Ukrainę, i jedna i druga stolica będą partnerami głównymi dla Polski właśnie w tej kwestii, kwestii międzynarodowej, czyli dalszego ciągu udzielania pomocy Ukrainie. Więc z tego względu też po zmianie rządów w Niemczech i po zmianie nastawienia do tej pomocy w wykonaniu nowego kanclerza Merca, sądzę, że rzeczywiście, jak pan domniemuje, ta pierwsza wizyta berlińska będzie miała większe znaczenie. Mamy tam również i taki element, który podniósł był w czasie swojego wystąpienia na Westerplatte nowy polski prezydent, że chce domagać się wypłaty odszkodowań, więc to będzie element.
A no właśnie.
W sensie politycznym będzie trudny i zobaczymy, jak on się rozwinie.
No więc właśnie, bo o tych odszkodowaniach, o tych reparacjach rzeczywiście mówi się bardzo głośno. Mówił o tym, jak pan wspomniał, prezydent na Westerplatte. Mówił też o tym wywiadzie dla Bilda tuż przed tą wizytą. Pan uważa, że to jest temat, który powinien się stać tematem numer jeden podczas tego spotkania?
Ja nie wiem, czy on będzie tematem numer jeden. Przypuszczalnie nie, bo głównym tematem będzie jednak kwestia pomocy kluczowych państw europejskich dla Ukrainy w jej walce przeciwko agresorom rosyjskim. Sądzę, to będzie główny temat, ponieważ to jest temat dotyczący bezpieczeństwa i Polski. Ten drugi temat, o którym przed chwilą mówiliśmy, jest zaszłością historyczną, co do której podniesienia aktualny prezydent parokrotnie się wypowiadał. Ja chcę przypomnieć, że osoba, do której zarówno aktualny prezydent Rzeczypospolitej, jak i jego poprzednik się bardzo często odwoływali, czyli pan prezydent Lech Kaczyński, był w Niemczech z pierwszą swoją wizytą zagraniczną i ja asystowałem mu, byłem wtedy ambasadorem w Niemczech, i prezydent Lech Kaczyński, na którego mentorskie znaczenie dla obu prezydentów się jeden i drugi, jeden powoływał, drugi powołuje, nie podniósł w ogóle tego wątku, w ogóle. Prezydent Kaczyński, który był przyjmowany z należytym respektem przez stronę niemiecką, tak dalece chcę podkreślić, że pani Angela Merkel, ówczesna kanclerz, przełożyła swój wyjazd, odlot do Stanów Zjednoczonych po to, żeby przyjąć prezydenta i się z nim spotkać. Przypomnę, że kiedy ona się Merklowa żegnała akurat z partnerami ze swoich granic i przyjechała do Polski, to pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie spotka się z nią, bo pojechał na jakiś obóz harcerzy gdzieś do Małopolski. No ale to już odrębna sprawa. Otóż prezydent Lech Kaczyński, głowa państwa, do którego afiliacji odwoływali się zarówno prezydent Duda, jak i aktualny prezydent, tego tematu w ogóle nie tknął. W ogóle nie tknął.
Panie ambasadorze, bo
pani zresztą minister Fotyga, która oficjalnie powiedziała, że sprawa odszkodowań Niemców wobec Polski jest definitywnie z punktu widzenia prawa międzynarodowego zamknięta.
Tak, no to teraz pamiętamy tę wypowiedź.
Podniósł, ale i zobaczymy, jak on rozwinie ją w rozmowach, bo sądzę, że na ten temat na pewno się wypowie i to przypuszczalnie dość obfycie.
Berlin dosyć zdecydowanie mówi, że dla nich prawnie ta sprawa jest zamknięta. Czy pan myśli, panie ambasadorze, że my dzisiaj stoimy przed takim dylematem, jeśli chodzi o nasze relacje polsko-niemieckie, że albo rozmawiamy o reparacjach, albo rozmawiamy o bezpieczeństwie, o wspólnym bezpieczeństwie?
Nie. Takiej alternatywy nie ma. będziemy rozmawiać o wspólnym bezpieczeństwie zarówno Polski, jak i Niemiec, jak i całej Europy jako temacie głównym, bo to jest temat główny. Sprawa reparacji, którą jeśli głowa państwa będzie chciała podnieść, to zapewne podniesie, będzie w sumie tematem nie, że drugorzędnym z punktu widzenia historii, ale drugorzędnym w aktualnych rzeczywiście relacjach polsko-niemieckich, bo chcę przypomnieć tym wszystkim, którzy nas słuchają, bo ten temat wraca regularnie przy różnych zdarzeniach. Decyzje o tym, jakie będą reparacje czy odszkodowania, podjęli nie Niemcy po II wojnie światowej, tylko podjęli ich zwycięzcy, alianci w ostatecznym protokole w Poczdamie w sierpniu 1945 roku. I to alianci, czyli państwa alianckie, zdecydowały się nie pobierać reparacji. Najpierw Amerykanie z Brytyjczykami i Francuzami po to, żeby po stworzeniu Republiki Federalnej Niemiec, Niemieckiej Republiki Federalnej w 1949 roku dać tej nowej republice pieniądze, między innymi na zbrojenia przeciwko ZSRR, którego agresywne zamiary zostały już uwypuklone, między innymi, jak pamiętamy, po zablokowaniu dostępu do Berlina w końcu lat 40. I w odpowiedzi na to Rosjanie zrobili to samo ze swojej strefy okupacyjnej, która za chwilę zamieniła się w Niemiecką Republikę Demokratyczną, i powiedzieli, że skoro ci, jak mówili wtedy Sowieci, kapitaliści, nie będą pobierali odszkodowań ze swoich stref okupacyjnych, bo z tych stref te odszkodowania miały być pobierane, to również my, wielcy komuniści ze wschodu, rezygnujemy z odszkodowań wobec Niemiec. To nie była decyzja Polski, to nie była decyzja Niemiec, to była decyzja, wymienię to jeszcze raz, najpierw Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji dla stref zachodnich, tych trzech, które oni okupowali, z których to stref mieli sobie pobierać odszkodowania, a potem w odpowiedzi na to ze strefy sowieckiej, późniejszej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, z której to strefy, w której to odszkodowania Polska miała otrzymywać zgodnie z decyzją aliancką, jak powiadam, z Poczdamu, określony odsetek dla siebie. Rosjanie pobierali, grabili, nas oszukiwali, wymusili na Polsce, żeby Polska sprzedawała, w związku z tym, że musi, że Rosjanie mają ze swoich odszkodowań wypłacać Polsce jakąś część, wymusiła na Polsce, że my będziemy im dostarczać węgiel z polskich kopalni po cenach niższych niż ceny światowe, czyli to jest rodzaj swoistej uregulowanej kradzieży wartości, która miała być im dostarczana, i to Rosjanie w odpowiedzi na pierwszy krok aliantów zachodnich zrezygnowali ze swoich odszkodowań. I jeśli Polska miałaby do kogokolwiek zgłaszać dzisiaj roszczenia, to powinna zgłosić najpierw do tych trzech, o których wspomniałem, zachodnich, ale w pierwszym rzędzie do Rosji, z których to odszkodowań myśmy mieli dostawać określoną część.
A zostawiając już na moment reparacje, bo pan myśli, że podczas, czy w Niemczech w tej chwili już po tym, chociażby przed tym wtargnięciu dronów w polską przestrzeń powietrzną, jest duże zrozumienie i powagą sytuacji, jeśli chodzi o zagrożenie imperializmem rosyjskim?
No, w Niemczech to poczucie zagrożenia rodziło się stopniowo.
No właśnie.
Poprzedni rządzący, zarówno SPD na początku XX wieku, kiedy rządził Schröder, a potem czmychnął ze swoimi interesami do Rosji, jak i później, kiedy była Angela Merkel i rządy chrześcijańskiej demokracji razem z socjaldemokratami i zielonymi w określonych fragmentach tego czasu, to poczucie było mocno stłumione. Oni uważali, że dobre ich kontakty z Putinem, wcześniej z Jelcynem, pozwolą im korzystać z zasobów surowcowych Rosji, kluczowych dla Niemiec i zresztą i dla Europy wówczas również, czyli gazu i ropy, i że tym sposobem, jeśli te linie będą się kończyły dostawcze na terenie Niemiec, to Niemcy jeszcze dodatkowo umocują się w pozycji tego, który decyduje, kto, gdzie i za ile dostanie te strategiczne jednak surowce.
A dzisiaj jak to wygląda?
Najpierw Rosji, pamiętajmy, że napaść Rosji na Ukrainę, to się zaczęło dziać, porozumienia Mińsk 1, Mińsk 2, w których negocjowaniu Niemcy uczestniczyli, i potem obserwacja tego, co Rosjanie z tymi porozumieniami robią, sprawiła, że w klasie politycznej Niemiec obudziło się zrozumienie, że mamy do czynienia z agresorem potencjalnym, a potem fizycznym, kiedy w 14 roku Rosja zajęła Krym podstępem przy mocy zielonych ludzików i rozpętała wojnę na wschodzie w rejonach, które dzisiaj są w znacznej części przez Rosję zajęte. A teraz ta sama wiedza o tym, że mamy do czynienia z państwem, które chce odtworzyć zakres swojej władzy w Europie Środkowej, a nawet globalnie. Powiedział o tym Putin przede wszystkim na słynnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. No więc również krok po kroku i społeczeństwo niemieckie zdało sobie sprawę, że Rosjanie nie są przyjaciółmi Niemiec, chociażby przez interesy gospodarcze, ale są ich również wrogiem. Temu dają oczywiście wyraz, no ale po kolei patrzą na to, co mogą zagarnąć według kolejności geograficznej. Najpierw Ukrainę, wcześniej zrobili bałagan w Gruzji, którą zaatakowali, ciągle prezentują swoje wrogie nastawienie do Mołdawii. No i oczywiście państw bałtyckich, które są oczywiście członkami NATO, więc w tym sensie są w pewniejszej pozycji, niż gdyby nimi nie były, no ale agresja rosyjska będzie szła krokami. Co jest bliżej, będzie zajmowane wcześniej, prawda?
Czy pytanie będzie, tylko, czy Niemcy to...
Będzie, ale będzie taka chęć, żeby zająć wcześniej.
Tak, pytanie, my się zastanawiamy pewnie w Polsce, bo my to rozumiemy. Pytanie tylko, pan mówi, klasa polityczna zaczęła to rozumieć w Niemczech. Pytanie, na jakim poziomie jest to zrozumienie tej sytuacji?
Tak, dzisiejsze władze Republiki Federalnej Niemiec, czyli Wielka Koalicja Chrześcijańskich Demokratów z socjaldemokratami, tą sprawę rozumie. I to zarówno z tej części CDU-CSU, Chrześcijańskich Demokratów, jak i też SPD, socjaldemokratów niemieckich. Również i tam osoba najbardziej znacząca w tym kontekście, pan minister Pistorius, który w poprzednim rządzie był ministrem obrony i dzisiaj też, to dzisiaj również ten element całości jest punktem jego zainteresowania, to rozumieją. Jestem przekonany, że Niemcy dzisiaj mają świadomość, z kim mają do czynienia.
A myśli pan, że po zakończeniu wojny, po podpisaniu jakiegoś porozumienia pokojowego, trudno powiedzieć jakiego, ale będzie przyzwolenie w niemieckiej klasie politycznej na powrót do interesów z Rosją Putina?
Ja myślę, że o pozwoleniu trudno w tej chwili mówić, ale na pewno będą naciski biznesu, który ma w każdym państwie, a szczególnie w Republice Federalnej Niemiec, gdzie jest to dobrze zorganizowana, silna grupa lobbystyczna. Takie naciski na pewno będą. Co do tego jestem przekonany. Tym bardziej, że Rosjanie doprowadzili w poprzednich, dziś mamy 25 lat XXI wieku, w pierwszej kwarcie XXI wieku doprowadzili do takiego rozwoju tych interesów, dzisiaj stłumionych, ograniczonych, to wszystko prawda, ale sympatie w tym ugrupowaniu powstały, ponieważ Rosja prowadziła klasyczną politykę korupcji politycznej i gospodarczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Najwięksi liderzy biznesu w Niemczech byli finansowo związani z interesami również firm rosyjskich, a Rosjanie ich, użyję tego słowa, choć ono ma konotacje dwuznaczne, wielu z nich przekupywali różnymi funkcjami, które ofiarowali w swoich rosyjskich spółkach. I to widoczne gołym okiem, podobnie robili to samo i robią, już teraz nie, ale robili we Francji. Tam było podobnie. Jeśli ktoś, na czym polegało przekupstwo? Oferowali długofalowe kontrakty. Jeśli senator albo poseł francuski na przykład miał winnicę, no to ofiarowali mu dostawy jego win na teren Rosji w takich ilościach, których on nie byłby w stanie sprzedać nigdzie na zachodzie Europy. I tak to wyglądało. Przekupywali, czyli ofiarowali korzyści ekonomiczne z tego, że handlują czy produkują coś dla Rosji. No w związku z tym taka osoba, jeśli on był w strefie politycznej, bo był posłem, senatorem, członkiem Bundestagu czy Bundesratu, no to był zainteresowany tym, żeby nie było jakiś niesnasek pomiędzy obiema stronami politycznymi, bo on przecież na tym fizycznie zyska, prawda?
Panie ambasadorze, jeszcze pana chciałem zapytać o skład polskiej delegacji, bo towarzyszy prezydentowi wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Wygląda na to, że ta współpraca między MSZ-em a kancelarią prezydenta w tej sprawie akurat tutaj układa się tak, jak się układać powinna, pana zdaniem?
Tak. Wyjazd pana wiceministra spraw zagranicznych razem z prezydentem jest normalną procedurą. W latach 90., kiedy ja byłem wiceministrem współpracy gospodarczej z zagranicą i prowadziłem wszystkie negocjacje ze strony wejścia Polski do Światowej Organizacji Wielostronnych Gospodarczych, towarzyszyłem ja i zawsze panu prezydentowi Wałęsie i zawsze któryś z moich kolegów, zazwyczaj na poziomie ministra, pana ministra Skubiszewskiego albo pana ministra Olechowskiego, we wszystkich jego wyjazdach za granicą i mogę powiedzieć, że to była kwestia kluczowa. Oczywiście główną osobą był pan prezydent, ale minister spraw zagranicznych czy jego zastępca, który towarzyszy głowie państwa, ma wiedzę o tym, o tych wszystkich rozlicznych powiązaniach różnego typu, o których kancelaria prezydenta nie musi wiedzieć. Czasami takie na pozór drobiazgi wyskakiwały w pytaniach stawianych przez czy to polityków, czy to przedstawicieli biznesu uczestniczących w konferencjach z głową państwa naszego, wtedy prezydentem akurat Wałęsą, i wtedy on szczegółów nie musiał znać, ale prosił wówczas o przekazanie głosu, czy przekazywał głos któremuś z towarzyszących mu wiceministrów, i oni się wypowiadali. Wtedy zresztą bardzo często takim pytaniem było rzeczy dotyczące umowy stowarzyszeniowej, która przewidywała redukcję ceł na różne towary sprowadzane do Polski, i to było kluczowym elementem podejmowania decyzji przez potencjalnych inwestorów, przyjść czy nie przyjść ze swoją inwestycją do Polski, bo jak ktoś by przychodził i chciał przejść linię produkcyjną, która warta jest powiedzmy 10 milionów dolarów, a ma zapłacić od tego 40% cła, czyli dodatkowo 4 miliony, to wtedy taki inwestor mówi: panie prezydencie, w tych warunkach ja nie przyjdę. Jak obniżycie cła do 5-10%, to wtedy przyjdzie. Wcześniej nie. Tego pan prezydent nie musiał wiedzieć, bo listy tych towarów, które były w różnym sposobie zróżnicowanymi cłami objęte, to były liczące setki pozycji czy tysiące nawet w niektórych przypadkach. No więc po to jest potrzebny minister spraw zagranicznych i taki, który się też zna na gospodarce, żeby w sytuacjach szczegółowych pytań móc pana głowę państwa, pana prezydenta, w tym przypadku prezydenta Nawrockiego, wesprzeć. A więc jego decyzja, żeby zaprosić do tej delegacji akurat tutaj pana wiceministra Bartoszewskiego, jest decyzją słuszną. Ona ma jeszcze dodatkowy pozytywny aspekt, ten mianowicie, że nazwisko Bartoszewski w Niemczech to jest nazwisko, które otwierało, póki żył jego ojciec, wszystkie drzwi, i szacunek wobec niego ciągle panujący tam będzie pomocny głowie państwa. Z kolei również pan minister Bartoszewski jest osobą, która mówi płynnie po francusku, więc wesprze na pewno, co jest istotne, również w czasie wizyty w Paryżu pana prezydenta Nawrockiego, nawet również wtedy, gdyby potrzebny był jakiś jego komentarz, o który by go pan prezydent Nawrocki poprosił.
Bardzo panu dziękuję za pańskie słowa, za opinię, za spotkanie. Pan Andrzej Byrd był ambasador w Niemczech i we Francji, były wiceminister spraw zagranicznych, był razem z nami w radiu RMF24. Dziękujemy za spotkanie, panie ambasadorze.
Dziękuję również.
Kłaniamy się.